Definicja realna zła, Bogusław Wolniewicz i teologia diabła. Zacznijmy od porządku w pojęciach, by mówić o diable bez odwoływania się do folkloru. Interesuje nas nie postać z rogami, lecz definicja realna, opis mechanizmu działającego w ludzkim świecie. Filozof Bogusław Wolniewicz rzuca zdanie, które działa jak wytrych: diabeł to miłość zła. To nie jest przenośnia mająca uspokoić sumienie, lecz propozycja ontologiczna, czyli twierdzenie o naturze bytu. Skoro istnieje miłość zła, to diabeł, rozumiany jako siła, po prostu istnieje. Miłość ta ma dwie nierozłączne strony, które Wolniewicz kładzie na stół niczym dwa ostrza noża: złą wolę, czyli czynne dążenie do zła dla samego zła, oraz złą radość, czyli bierną rozkosz czerpaną z cudzego cierpienia. Dopiero ich współistnienie rodzi epifanię, skondensowane objawienia zła, w których znikają wszelkie usprawiedliwienia zyskiem, strachem czy pomyłką. Ta definicja to intelektualna rękawica rzucona kilku tradycjom naraz. Wbrew świętemu Augustynowi, dla którego zło było jedynie brakiem dobra, Wolniewicz mówi: widzę tu aktywną intencję, a nie pustkę. Wbrew Tadeuszowi Kotarbińskiemu dowodzi, że zło to nie tylko błąd rozumu sklejony ze strachem, bo zdarza się przecież bezinteresowne szkodzenie. I wreszcie wbrew Jean-Jacquesowi Rousseau, ojcu mitu o naturalnej dobroci, stwierdza, że człowiek nie rodzi się czystą kartą, którą brudzi społeczeństwo. W samym materiale życia coś jest na ukos. Stąd jego mocna, prowokująca teza o korzeniu zła, które nie gnieździ się w układzie nerwowym, lecz jest wpisane głębiej, w samą konstytucję życia. Gdyby chcieć to ująć obrazowo, w chemiczny ustrój świata, w cichą zgodę żywiołów na destrukcję. Tylko tak da się wytłumaczyć powszechność i powrotność zła w dziejach, owe złoża zła, które czekają, by coś wydobyło je na powierzchnię. Rousseau, patron nowoczesnego demokratyzmu, rzucił w pracy pod tytułem Umowa społeczna hasło: człowiek rodzi się wolny, a wszędzie jest w kajdanach. Te kajdany to dla niego społeczeństwo, które psuje istotę z natury dobrą. Jego aksjomat stał się fundamentem wielu współczesnych projektów politycznych i wychowawczych. To potężne przekonanie, że wystarczy zmienić instytucje, usunąć nierówności, zapewnić edukację, a człowiek sam się naprawi. W melioryzmie, czyli filozoficznym optymizmie antropologicznym, drzemie ogromna siła. Skoro natura jest dobra, historia może być drogą nieustannego postępu. Jednak w tej obietnicy kryje się również fundamentalna słabość. Wolniewicz uważał, że Rousseau jest autorem najgroźniejszego kłamstwa nowożytności. Bo jeśli człowiek jest z natury dobry, to winne są wyłącznie systemy. A skoro winne są systemy, jednostka czuje się zwolniona z osobistej odpowiedzialności. To niezwykle wygodne usprawiedliwienie. Totalitaryzmy XX wieku karmiły się tym mitem, obiecując, że wystarczy zmienić ustrój, by stworzyć nowego, lepszego człowieka. Stalin i Pol Pot byli ideologicznymi dziećmi Rousseau, chociaż on sam, rzecz jasna, nie ponosi winy za ich zbrodnie. Świadkiem koronnym tej linii myślenia niech będzie Arthur Schopenhauer. Rozróżniał on egoizm, zawsze interesowny, od złośliwości, która jest bezinteresowna. Ta druga nie kalkuluje pożytku, gdyż jej jedynym celem jest cudza szkoda. To intuicyjny przedsionek myśli Wolniewicza. Sens tej argumentacji staje się jaśniejszy, gdy przypomnimy jego antropologię woli, naukę o naturze ludzkiego chcenia. Rozum jest wtórny, a realne decyzje napędza właśnie owo chcenie. I tu rodzi się niepokój. Co jeśli część tego chcenia jest po prostu destrukcyjna? Nie z błędu, lecz z upodobania? Nawet jeśli nie przywołamy słynnego zdania Schopenhauera o złośliwości, jego praca pod tytułem O podstawie moralności uczy, że o wartości czynu decyduje intencja, a wola ma pierwszeństwo przed intelektem. To potężna podpórka dla intuicji o miłości zła. Na horyzoncie tej dyskusji stoi Immanuel Kant ze swoim pojęciem zła radykalnego. Diagnozą, że skłonność do zła jest w człowieku powszechna i zadomowiona. Kant nie idzie tak daleko w ontologii zła jak Wolniewicz, ale mówi coś, co ich obu łączy. Zło nie jest tylko doraźną pomyłką, lecz stałą dyspozycją, która nieustannie konkuruje z rozumnym prawem moralnym. Co więcej, Kant odcina się od mitologii. Nie zrzuca winy na dziedziczenie grzechu, lecz przypomina, że to każdy człowiek sam ściąga na siebie ten stan, ponosząc pełną odpowiedzialność. Zło w codziennym doświadczeniu jest rozwodnione. Spotykamy je w drobnych aktach złośliwości, w podszytej tchórzostwem obojętności, w małych kłamstwach. Ale są momenty, gdy świat gęstnieje i nagle zło odsłania swoją czystą postać. Wolniewicz nazywa to epifanią diabła, objawieniem się w świecie ludzkim czegoś, co przekracza jakikolwiek rachunek użyteczności. To nie zysk, nie strach, nie pomyłka. To czysta, bezinteresowna destrukcja. XX wiek był stuleciem takich epifanii. Katyń, Treblinka, Gułag, każde z tych imion to coś więcej niż tragedia narodowa. To punkty w atlasie kondensacji zła, których nie da się usprawiedliwić żadną kalkulacją. Po co to zrobiono? To pytanie, które wciąż zadają historycy, znajdując tę samą odpowiedź. Nie ma dobrej odpowiedzi utylitarnej. Mordy katyńskie nie zmieniały bilansu wojny, komory gazowe nie przynosiły realnego zysku gospodarce, a gułag nie podnosił produktywności państwa. W ujęciu ekonomicznym jest to nonsens. A jednak się wydarzyło. To właśnie bezinteresowność zła zdradza jego diabelski charakter. Hannah Arendt, obserwując proces Eichmanna, pisała o banalności zła. Urzędnik zabijał nie dlatego, że nienawidził, ale dlatego, że tak mówiła procedura. To prawda, którą należy traktować jako wieczne ostrzeżenie przed administracją przerabiającą moralne zobowiązania na instrukcje. Diagnoza Arendt nie przekreśla jednak intuicji Wolniewicza, lecz ją dopełnia. Pokazuje, że diabeł nie zawsze potrzebuje fanatyka z pochodnią. Czasem wystarczy mu biurokrata, który nauczył się odcinać własne sumienie od rubryki w tabelce. Gdy Bogusław Wolniewicz mówi o potrzebie stworzenia teologii diabła, nie nawołuje do odkurzania średniowiecznej demonologii. To raczej intelektualna prowokacja, wezwanie rzucone nauce, by systematycznie zajęła się tym, co przez wieki spychała na margines. Stoimy bowiem w obliczu dziwnego paradoksu. Wiemy coraz więcej o genach i klimacie, ale wciąż wstydzimy się pytać o źródła zła. Teologia diabła w ujęciu świeckim to program badań nad mechanizmami, które sprawiają, że miłość zła przechodzi z możliwości w akt. Jej fundamentem jest założenie, że zła nie zawsze da się zredukować do błędu czy interesu. Czasem jest ono autonomiczną intencją, czystą radością z zadawania krzywdy. Psychologia bada te mechanizmy w warunkach laboratoryjnych. Schadenfreude, czyli specyficzna radość czerpana z cudzego cierpienia. Dehumanizacja, proces poznawczy pozwalający postrzegać innych jako mniej ludzkich. Wreszcie mechanizmy posłuszeństwa wobec autorytetu. To są właśnie eksperymentalne odsłony tego, co Wolniewicz nazwał miłością zła. Pokazują one, że człowiek nie musi być sadystą, by stać się narzędziem zła. Wystarczy, że system nagradza jego bierność lub cichą satysfakcję z upokorzenia bliźniego. Socjologia i politologia dodają do tego obrazu wymiar strukturalny. Jeśli uznamy, że w naturze ludzkiej obecny jest pierwiastek zła, to instytucji nie można projektować jak ogrodów dla aniołów. Muszą być raczej tamami przeciwpowodziowymi, solidnymi i budowanymi ze świadomością, że fala kiedyś nadejdzie. To wymaga przyjęcia kilku zasad. Po pierwsze, zasada rozumnej nieufności. Polityka i prawo muszą opierać się na założeniu, że człowiek jest istotą podatną na pokusę zła. Właśnie dlatego potrzebujemy konstytucji, niezależnych sądów i wolnych mediów, nie jako dekoracji, lecz jako betonowych blokad. Po drugie, zasada antyepifanii. Trzeba nauczyć się rozpoznawać praktyki, które zagęszczają zło. W polityce jest to odczłowieczanie przeciwnika, kiedy w debacie pojawiają się słowa takie jak robactwo czy element. W kulturze to normalizacja pogardy, która uczy, że śmiech z cudzego cierpienia jest formą rozrywki. Po trzecie, zasada języka odpowiedzialnego. Słowo nie jest bowiem tylko środkiem komunikacji, ale narzędziem organizacji rzeczywistości. Fiodor Dostojewski pisał, że słowo nie jest jeszcze czynem, ale już nim bywa w zarodku. Kiedy polityk pozwala sobie na język nienawiści, wysyła sygnał, że pogarda jest społecznie akceptowalna. Po czwarte, zasada konstruktywnej podejrzliwości wobec systemów nagradzania. Instytucje nie są neutralne. Jeżeli system premiuje donosicieli i oportunistów, wówczas naturalna selekcja nagradza najgorsze cechy. Wolniewicz wskazywał, że po stalinizmie przetrwali ci, którzy zdradzali, a ginęli ci, którzy odmawiali donoszenia. Projektując politykę, trzeba nieustannie pytać, jakie postawy nagradza państwo? Współczucie czy złośliwość? Władza najchętniej spogląda w lustra, które pokazują ją jako wizjonerską i sprawną. Jednak to najmniejsze lustro, pokazujące człowieka, decyduje, czy podpisana ustawa stanie się epifanią zła. To w nim bowiem widać twarz ofiary, którą zaboli paragraf lub decyzja. Władza, która patrzy tylko w duże lustra, oślepia się na małe. Przestrzegał Wolniewicz. W archiwach dawnej Polski Ludowej tkwi historia urzędnika, który sumiennie podpisywał dokumenty wysiedlające ludzi. Po latach tłumaczył, że tylko robił to, co mu kazali. Widzimy tu mechanizm banalności zła. Człowiek nie musi nienawidzić, by niszczyć. Wystarczy, że przestaje myśleć. Odpowiedzialność nie znika wraz z intencją. Zostaje w skutku. Współczesny diabeł ma profil w mediach społecznościowych, a jego ulubioną walutą jest lajk. Oglądamy filmik, na którym ktoś upada lub się ośmiesza. Setki tysięcy odsłon, emotikony ze łzami śmiechu. To mikroepifania zła. Skondensowana radość z cudzego cierpienia, którą system nagradza zasięgiem algorytmu. Wolniewicz powiedziałby, że oto doskonały przykład, jak kultura masowa premiuje miłość zła w nowoczesnym opakowaniu. Pytanie o źródło zła prześladuje każdą cywilizację. W mitologii greckiej zło objawiało się jako hybris, czyli pycha, butne przekroczenie miary. Dla Greków zło było przede wszystkim błędem, brakiem umiaru. Zupełnie inną drogą poszedł perski prorok Zaratustra, wprowadzając koncepcję kosmicznego dualizmu. Odwiecznej walki dobra ze złem. To tu rodzi się archetyp, który Wolniewicz nazwał diteizmem. Chrześcijaństwo odziedziczyło ten schemat, czyniąc z diabła realnego przeciwnika Boga. Z kolei w islamie Iblis, anioł strącony w otchłań, odmówił pokłonu człowiekowi. Jego motorem jest zemsta na stworzeniu. To ujęcie jest niezwykle bliskie Wolniewiczowi. Zło nie jest tu interesowne, lecz bezinteresownie nieżyczliwe. Czy w epoce racjonalizmu i techniki, kiedy zło wydaje się bardziej policzalne, jesteśmy w stanie skuteczniej mu się przeciwstawić? A może właśnie ta pozorna kontrola i precyzja tworzą nowe, subtelniejsze formy miłości zła? Ukryte w algorytmach i procedurach? Stanisław Lem przypominał, że zło generują zarówno systemy złe, jak i systemy złych. I tylko w skutkach są oba te rodzaje ze sobą zrównane. Nie wystarczy zmienić konstytucję, jeśli ludzie nadal chcą krzywdzić. Nie wystarczy też wychowywać ludzi w duchu etyki, jeśli system premiuje cynizm. Praca musi iść dwutorowo, nad instytucjami i nad etosem. Im bardziej rozumiemy mechanizmy zła, tym większa odpowiedzialność spoczywa na nas, by nie stać się jego nieświadomymi wykonawcami.